Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dziś w odcinku kolaboracja, crossover epizod, jak to się mówi w serialowym świecie, dlatego że będziemy miały dzisiaj wyjątkowe gościnie.
Tak jest i porozmawiamy o tym, jak może kiedyś w przyszłości wyglądać świat serialowy, bo jeden z odcinków Black Mirror jest właśnie o tym.
No i my dzisiaj się zajmiemy Black Mirror, technologią i science fiction w serialach.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I już przedstawiamy nasze gościnie, czyli autorki podcastu Tech Story, Joanna Sosnowska, Sylwia Czubkowska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Joanna Sosnowska, jeszcze oczywiście redaktorka prowadząca Jutronautów.
Tak jest.
Rozmawiamy dzisiaj o Black Mirror. Już mamy 6 sezon, no dość wyjątkowego i takiego zaskakującego serialu, za którym stoi Charlie Brooker. Długo musieliśmy czekać na ten 6 sezon. Prawie po 4 latach pojawiły się nowe odcinki. I bardzo zdania są podzielone na temat tego nowego sezonu, tego serialu, który właściwie stał się takim, no bon motem, jak, nie wiem, wydarza się coś ważnego, pojawia się jakaś nowa technologia, to często pojawia się to hasło, no to jest już właściwie tak samo jak w Black Mirror.
Tak, jak wzięte z Black Mirror, albo za chwilę będzie jak w Black Mirror, tak?
Sylwia Czubkowska.
Co do tego najnowszego sezonu, tak, była długa przerwa i on się pojawił w ogóle, ten sezon, tak, poprawcie mnie, ale tak bez właściwie żadnych zapowiedzi, tak? Jak już było przy premierze, to się...
Tak,
ścicha pęk.
Dokładnie. Nie było dużej promocji, może i Netflix po prostu nie chciał go promować za bardzo, czym za chwilę.
Albo nie musiał, bo Black Mirror już jest...
Jest taką marką.
Tak, tak, że już nie trzeba go aż tak promować i tak było wiadomo, że go obejrzymy.
I czy ja wiem... Do końca. Po pierwsze, ta długa przerwa to jest długa przerwa. Po drugie, jest bardzo długi, duży natłok produkcji serialowych, filmowych, głównie serialowych na streamingach, więc jest z czym walczyć. Po trzecie jednak, ja mam wrażenie, że widzowie to mają trochę pamięć jak muszka owocówka i zapominają.
Rzeczywiście ten sezon jest bardzo wyjątkowy ze względu na to, że on jest taki autoironiczny. Jest tam bardzo dużo nawiązań do samego Netflixa.
Streamberry, tak się nazywa ta platforma streamingowa, która nawet ma taki design jak Netflix, prawda?
Tak, cała szata graficzna jest właściwie identyczna jak Netflixa.
Łącznie z tym takim
oddźwiękiem. Tak,
tak.
Tak. Ja to odebrałam jako taką krytykę nie tylko Netflixa, ale generalnie platform streamingowych i tego, jak trochę, nie chcę powiedzieć, że psują rynek, ale naginają rynek do swoich własnych zasad.
I to każdy rynek, bo naginają rzeczywiście, zobaczmy, to widzimy. Premiera była na początku czerwca i w ciągu miesiąca de facto od premiery ten pierwszy odcinek 6 sezonu, ten Jane is Awful, najmocniej oparty w świecie streamingowym, stał się nawet nie predykcją. On mówi o tym, co się dzisiaj dzieje. Ja tutaj nawiązuję do strajku i scenarzystów, i teraz strajku aktorów w Hollywood, gdzie jednym z bon motów tego strajku, jednym z takich najmocniej przewijających się elementów jest to, o czym mówi ten pierwszy odcinek.
Przypomnijmy, to jest odcinek, który opowiada historię Joan, która jest...
Awful.
Awful, dokładnie tak. No, historia polega na tym, że w czasie rzeczywistym jej życie pojawia się właściwie na Netflixie jako serial.
A to przez to, że jak podpisywała, w sensie nawet nie podpisywała, tylko klikała takie Akceptuj. Różne zgody, które mamy zawsze we wszystkich serwisach streamingowych i właściwie we wszystkim, co robimy w internecie, to się musimy zgodzić na jakieś warunki. No i tam akurat było jakimiś małymi literkami, drobnym maczkiem dopisane, że Netflix może skorzystać z jej kamery i z fabuły jej życia.
Tak, i grają Salma Hayek, która właściwie jej nie gra, tylko jest to wygenerowane...
Bo też podpisała zgodę.
Tak, komputerowo i co okropnego i w ogóle cokolwiek zrobi John, za chwilę pojawia się jako serial, jako kolejny odcinek serialu i wszyscy wokół po prostu mogą podglądać jej życie trochę jak w takim opóźnionym Big Brotherze z inną twarzą.
Taki Truman Show, nie? Tylko Truman Show, w którym niepotrzebny jest Truman, bo przecież mamy CGI-a, tak? I sztuczną inteligencję, która każdą postać może zagrać, bo co jest ważne, ta Salma Hayek to nie jest Salma Hayek. Ona sprzedała prawa do swojego wizerunku, które są właśnie wykorzystywane dzięki technologii do takiego na bieżąco, bo te odcinki są dzień w dzień. Dzień po wydarzeniach pojawia się odcinek o życiu John, tak? Czyli bardzo na bieżąco jest relacjonowane za pomocą technologii życie konkretnej osoby.
I to tylko jest jeden element, bo w serialu pojawia się też taki wątek, że właściwie taki serial można nakręcić na podstawie życia każdego z nas.
Co więcej, potem, i następuje takie plany. Taka,
no tak,
plany.
I następuje taka fragmentaryzacja, że dzięki temu można trafić w gusta absolutnie po prostu 100% społeczeństwa.
No i dzięki temu właśnie dostaliśmy świetny sposób, taki case na to, jak wytłumaczyć, o co chodzi tym scenarzystom aktorom. I aktorom w tym strajku. Ale chciałam was zapytać, bo też jesteśmy na dosyć świeżo po filmie Barbie, który też w pewnym sensie był opowieścią o tym, że korporacja kpi sama z siebie.
Ja jeszcze nie oglądałam.
Ja też jeszcze nie oglądałam.
To nie będę was pytała o Barbie,
tylko chciałam... za to oglądałam.
Tylko chciałam was zapytać...
Czyli wy jesteście tymi dwoma, które jeszcze nie widziały, tak?
Ale się wybieram.
Ja czekam, aż przejdzie ta fala ubranych na różowo do kina.
Chciałam was zapytać, czy wy, które też mówicie bardzo dużo w tych historiach o korporacjach, o ich etyce albo braku etyki, widzicie w tym, może nie wiem, jakiś trend nowy, jakiś nowy pomysł na promocję, na marketing, to, że wielkie korporacje no, trochę same siebie stawiają w krzywym zwierciadle, bo Mattel pozwoliło w Barbie na krytykę właśnie swojej firmy i swojego produktu, jakim jest Barbie. No i tak samo Netflix pozwolił na krytykę produktu, jakim jest Netflix i nie tylko w tym pierwszym odcinku, ale też w odcinku, który mówi o true crime, gdzie pokazuje to, jakim dużym kosztem są odkręcone filmy o prawdziwych zbrodniach i prawdziwych mordercach.
Ja się zastanawiam, czy pozwoliły, czy trochę nie przewidziały tak naprawdę, jaki będzie reakcja na takie...
Pozwoliły. To ja mam jakąś taką, na pewno Mattel pozwolił i zrobił to z premedytacją, obśmiewał w Barbie i wydaje mi się, że w Black Mirror podobnie, że jednak ta szata graficzna to jest zbyt głęboko szyte, żeby Netflix uznał, że to tak
przemknęło. Że ludzie nie zauważą, że tak. W tym sensie mówię, pozwolili, czy nie za bardzo wiedzieli, jak to do końca ocenić, bo to są korporacje. Jak to bywa w korporacjach, te ośrodki decyzyjne bywają bardzo rozsiane. I to jest plusem i minusem funkcjonowania tych firm. I
polecamy film dokumentalny Korporacje, to jest też bardzo ciekawie opowiedziane.
Tak, i bywa czasami tak, że ta jednostka, która, że tak powiem, klepnęła to wszystko, niekoniecznie musi mieć świadomość, powiedzmy taką popkulturowo-społeczną, tak, jaki to będzie miało rozdźwięk, bo widziała bardziej kwestie finansowe, tak? Albo no, kwestie zasięgowe. I ten naprawdę, ja ten pierwszy odcinek tego szóstego sezonu, Jane is Awful, uważam na razie, bo być może warto byłoby go oceniać za kilka lat, ale na razie jako za jeden z najmocniejszych odcinków. Nie tylko dlatego, że rzeczywiście okazała się ta predykcja taka natychmiastowa, ale również dlatego, że porusza tam ileś elementów dotyczących funkcjonowania platform cyfrowych. Jedno to jest to wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo to, co zaczęłyśmy mówić o tym strajku, no to jest to, że tam się pojawił argument, tak, podnoszony, że aktorzy drugoplanowi zaczęli dostawać umowy, w których się pojawiła propozycja, w cudzysłowie, wykorzystania ich wizerunku do tworzenia treści AI.
Tak, tylko zwróć uwagę, że to jest jeden z dwóch odcinków tego szóstego sezonu, który jest tak naprawdę w 100% w klimacie Black Mirror. Tam jest ta technologia absolutnie na pierwszym planie, jest właściwie głównym bohaterem i nadaje ton całemu odcinkowi i jest tam ten taki dystopijny rys, do którego nas Black Mirror przyzwyczaiło. Natomiast cały ten sezon, jak sobie spojrzysz na te wszystkie odcinki jako na całość, już od technologii jako głównego bohatera odchodzi.
Jest za bardziej zabawą w konwencję, nie?
Tak, i przechodzi bardziej w jakiś taki serial grozy, trochę pastiszu.
Trzeci odcinek to jest science fiction, czwarty jest takim horrorem, piąty jest fantasy z elementami horroru, tak?
Ja mam ochotę jeszcze zrobić coś, czego się nie powinno robić w radiu, czyli opowiedzieć wam mema. To jest w ogóle najgorsze.
Cringe level.
Wiem, bo słucham.
Najlepsza jakość, premier Mateusz Morawiecki również to robi w swoich przemówieniach.
Cóż za towarzystwo. Ale bardzo rozbawił mnie taki mem, kiedy są dwa zdjęcia.
Linda Hamilton.
Tak? I Fran Drescher.
Oczywiście. Tak. Kochamy ten mem.
Jest mem, w którym jest tytuł... jak myśleliśmy, że będzie wyglądała osoba, która będzie nas bronić przed sztuczną inteligencją, jak wygląda Fran Drescher, czyli aktorka znana z serialu Niania, stoi na czele strajku jako prezeska tej
gildii aktorów
i to Niania nas w sensie aktorów, aktorki broni przed tymi
skutkami. A nie Linda Hamilton, matka tam Terminatora. Antyterminatora. Tak
jest.
Ale To jest ten jeden element, tak? Czy pojawia się już ta technologia AI jako konkretne zastosowanie takie komercyjne? Kolejny element, który jest dla mnie bardzo silny w tym pierwszym odcinku, jest też taką bardzo silną krytyką tego, jak funkcjonują platformy streamingowe, no to jest to, o czym Asia wspomniała, czyli takiej fragmentaryzacji, takiej bardzo, bardzo silnego prób bardzo silnego targetowania widza treścią. I oczywiście tego się nie robi inaczej, jak wykorzystując technologię, algorytmy, zmierane dane na nasz temat, etc. Oczywiście to, co pokazuje Jane is Awful, jest takie bardzo daleko posunięte, ale no jednak ta nadprodukcja treści streamingowych, to właśnie z tego wynika, że się próbuje tutaj stargetować każdego algorytmami, stworzyć te treści, które będą miały idealnie docierały do tych wąskich grup i dzięki temu mieć tą oglądalność, która spowoduje zwrot, nie, inwestycji.
Tym bardziej,
i przycie rynku trochę.
Tym bardziej, że jak sobie spojrzymy na to, w jaki sposób działają przede wszystkim platformy streamingowe, to są firmy technologiczne de facto, napędzane algorytmami. Algorytmami są sterowane nie tylko to, jak wygląda strona główna i jakie dostaniemy rekomendacje, czy to będzie duży plakat, czy to będzie mały plakat, ale także jak są wybierani aktorzy do głównych ról, więc te rekomendacje
jest stworzony
będą
cały scenariusz, tak?
Tak, to, co się śmiejemy, będzie szło tylko się będzie rozwijało.
To, co się czasami śmiejemy, jeżeli chodzi o produkcję głównie Netflixa, bo Netflix tym rzeczywiście przoduje, tak? Że te seriale są takie zaprojektowane, że tam koniecznie musi być teraz tak. Ktoś czarny, musi być gej, musi być feministka i tak dalej. To jest oczywiście jakiś taki banał totalny, ale to się nie bierze z niczego. To się bierze właśnie z takiego bardzo automatycznego planowania treści. I produkcja jest ogromna, wręcz naprawdę jest nadprodukcja. W ubiegłym roku platformy cyfrowe, streamingowe wydały 362 miliardy dolarów na produkcję. A jak widzimy ze strajku aktorów w Stanach Zjednoczonych, niekoniecznie trafiło to do twórców. Co więcej, podobne głosy płyną chociażby z Korei Południowej, gdzie twórcy Squid Games zaczęli ostatnio mówić, no nie dorobili się na tym. Netflix zarobił. Nie aktorzy, nie scenarzyści, nie reżyser.
Co jest też ważne, że nie ma dostępu do tego, ile razy dany serial został, czy film obejrzany na platformie streamingowej. Czasami Netflix na przykład chwali się, ile bilionów godzin spędziliśmy jako ludzkość na oglądaniu na przykład Damera, ale nie ma takich danych, które na przykład też w umowach przy oglądalności telewizyjnej czy kinowej sprawiają, że twórcy zarabiają trochę więcej. Wracamy do naszej rozmowy po skrócie informacji Radia Tok FM. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska, twórczynie prowadzące podcastu Tekstorie w Tok FM. Joanna Sosnowska, jeszcze redaktorka prowadząca projektu Jutro Nauci Gazety Wyborczej.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radia Tok FM.
A skrót informacji.
Tak też może być.
Szkoda czasu na złe seriale.
Do czasu na złe seriale.
I trochę Tekstorie dzisiaj. Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz oraz Sylwia Czubkowska. Możesz
dzień dobry,
powiedzieć
dzień dobry.
Teraz.
Właśnie chciałam się przedstawić raz jeszcze. Sylwia Czubkowska,
Sylwia
bezrobotna.
Czubkowska. Autorka podcastu, współautorka podcastu Tekstorie razem z Joanną Sosnowską. Joanna, jeszcze jesteś, jakbyś nie wiedziała, to ci tak powiem, redaktorką prowadzącą projektu Jutro Nauci Gazety Wyborczej. Na ten suchar Anna Piekutowska przewraca oczami.
Tak, to moje gałki oczne zaskrzypiały, to właśnie to było.
Nie mogłam, no niestety, podcast bez sucharu to nie jest podcast, więc rozmawiamy o Black Mirror.
Rozmawiamy o Black Mirror i rozmawiamy o technologiach w ogóle w popkulturze i w serialach szczególnie. I ważne było to, co Joanna powiedziała przed chwilą jeszcze o tym, że właściwie w tym nowym sezonie Black Mirror to tych technologii nie ma za dużo, że są takie odcinki, które w ogóle by mi się z Black Mirror nie kojarzyły, a bardziej, nie wiem, z jakimiś takimi serialami z dreszczykiem, serialami grozy. Mamy wilkołaki, mamy demony, więc jest to dosyć dziwne, jak na Black Mirror.
To są koszmarne odcinki.
Ja jestem fanką tego z demonem.
Z demonem? Tak,
tak? Maleńki spoiler, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to proszę na 3 sekundy przestać
zasłonić
słuchać.
Uszy.
Tak. Ja jestem fanką momentu, w którym demon dzwoni na serwis desk.
O tak, to jest świetny. To jest tak, czyli
to była ta technologia.
Aha, okej. Okay. Mm-hmm. No ale jak to nie, prawda? Tak, tak. Znaczy ten odcinek ostatni, bo to jest piąty odcinek, on jest może rzeczywiście mało taki Black Mirrorowy w rozumieniu pokazywania w tym czarnym lustrze zmian technologicznych, które wpływają gdzieś tam na ludzi, na świat.
A jeszcze, że ci wejdę w słowo, przecież tym czarnym lustrem od samego początku miał być nasz smartfon. I tak, to, w jaki sposób smartfon, sieci społecznościowe troszeczkę wypaczają nam rzeczywistość.
A tyle, że ten rzeczywiście odcinek się dzieje w 79 roku, co też jest jakimś takim... Mam wrażenie, że właśnie bardziej ukłonem tutaj do formy niż do treści.
A Demon wygląda jak typ z Boniem.
Tak, i w ogóle... Nie, to jest dobry odcinek. Powiem wam, on nie jest Black Mirrorowy, ale to jest po prostu broni się jako dobra rozrywka.
To ja jakoś zupełnie nie umiałam. Te dwa odcinki o Wilkołaku i odcinek właśnie z Demonem, to było dla mnie takie... Co ja oglądam? Dlaczego ja to tu oglądam? Co to się dzieje w ogóle?
Wilkołaku broniła początku tego odcinka, bo tu znowu się przenosimy w przeszłość, do 2006 roku. Wiemy, który rok, bo jest w radiu informacja, że urodziła się córka Toma Cruise'a i Katie Holmes, jak będzie miała na imię. I sam początek jest takim... Jest komentarzem do tego, jak wyglądała, jak kształtowała się popkultura i media, te media takie najbardziej, no, paparazzi, plotkarskie, na początku XX wieku. Tam jest taki moment, w którym paparazzi robią zdjęcia dziewczynie wychodzącej z samochodu, takiej blondynce. To może być Britney Spears.
Tak wygląda. Tak,
dowolna. Tak. To, jak ją traktują, to, jak nakręcane jest tak naprawdę też, sami się nakręcają tą celebrytkę i nakręcają odbiorców, jest trochę takim wprowadzeniem, zobaczcie, do kolejnych potem tak naprawdę odcinków Black Mirror, które były wcześniej. Nie wiem, chociażby do pierwszego, tego o premierze i o świni, tak? Słynnego. To też pokazywało, jak my konsumujemy to, co się dzieje.
To jest odcinek, który, przyznam, jest taki, że on mi zapadł w pamięć i zapadnie mi pamięć na zawsze.
Zrył głowy.
Odcinek o tym, że jest porwana angielska, brytyjska księżniczka i zostanie uwolniona, jeżeli premier Wielkiej Brytanii odbędzie na żywo stosunek ze świnią.
I wiecie, co w tym jest wstrząsające? Że ludzie to oglądają. Że chociaż wiedzą, o co chodzi, to całe brytyjskie, czy tam całe globalne społeczeństwo to ogląda. I dlatego mówię, to ten odcinek o paparazzi, tak się zaczynający odcinkiem o paparazzi, ten czwarty odcinek ostatniego sezonu, jest dla mnie trochę takim wprowadzeniem do kultury, którą sobie sami zaczęliśmy budować.
Tak, i to mi się też niezwykle podoba i to, co powiedziałaś o tym, że no można interpretować, że ta nieznana celebrytka to jest któraś z celebrytek, które dobrze znamy i to, że mamy tam też nawiązania do wydarzeń, które działy się naprawdę. Ten sezon wydaje mi się bardzo mocno zakorzeniony w naszej rzeczywistości i mruga do nas cały czas okiem, chociażby wtedy, kiedy przenosimy się na stację kosmiczną i mamy historię dwóch mężczyzn, którzy są na stacji kosmicznej, ale technologia pozwoliła im na to, żeby ich takie androidy, kopie były na Ziemi, żyły z ich rodzinami i tak dalej, i tak dalej. Oni mogą przynosić swoją jaźń, swoją świadomość do nich. I tam jest wątek morderstwa, który jest no po prostu historią Charlesa Mansona i masakry w willi Romana Polańskiego.
I chciałam powiedzieć wam, że ten odcinek zmroził mi krew w żyłach.
Ja go na 3 razy musiałam oglądać, przyznam się.
Bo tam są takie sceny, nie będziemy tutaj dawać
spoilerów. Nie, musiałam sobie zrobić przerwę, bo trochę byłam przerażona tym, co się tam dzieje po prostu.
No i to jest też najbardziej gwiazdorski odcinek.
No, Aaron Paul miał tam 3 role, więc szapoba. Musiał się wcielić właściwie w takie 3-osobowości.
Ale ja bym chciała w tym odcinku zwrócić wam uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Pamiętacie, jaką książkę wybrał główny bohater? Powiedzmy, że... wersja głównego bohatera, jaką wybrała książkę w księgarni dla tej żony, jednego z kosmonautów. To jest książka, ja ją czytałam jako nastolatka, musiałam ją sobie odgrzać po obejrzeniu. Luna to surowa pani. To jest science fiction z lat bodajże 60-tych, 70-tych. W Polsce mało popularna, ale w Stanach miała dosyć duży wpływ na twórców science fiction. O kolonii karnej stworzonej na Księżycu, w której następuje bunt tych zesłanych przestępców we współpracy z superkomputerem sterowanym AI. I to nie jest o samym buncie, to jest o tworzeniu się nowej społeczności we wsparciu właśnie z technologią AI.
Ale mam,
więc ja myślę, że tam są, no, tak, naprawdę, i Black Mirror lubi takie rzeczy. Lubi sobie wpychać takie, wiecie, te eastern eggi, ale takie bardzo sprytne eastern eggi.
A ja bym jeszcze powiedziała, że ten odcinek w ogóle jest taką ciemną wersją odcinka, na pewno pamiętacie, San Junipero. Historii miłosnej z 4. czy 5. sezonu. Jednej z nielicznych takich fajnych, ciepłych historii, no nie? Czyli historii miłości dwóch kobiet, które są w podeszłym wieku, może tak.
A propos tych eastern eggów. San Junipero, bardzo pozytywna historia. Rzeczywiście tam jest takie metaversum, można powiedzieć trochę, tak? Wirtualny świat. Wygląda to, jak się ogląda, to sobie człowiek tak myśli, tak mogłoby rzeczywiście wyglądać starość, czy umieranie, czy życie po śmierci, tak? ale w drugim odcinku ostatniego sezonu, tym o True Crime, na samym końcu, kiedy bohaterowie, my to trochę zdradzamy, ale mamy nadzieję, że widzowie to tam obejrzeli, te wszystkie odcinki.
To też nie traci się tutaj jakiegoś,
no nie traci się jakiegoś
frajdy, póki
tak.
Co, nie zrobiłyśmy nic takiego.
Ale
złego.
W drugim odcinku, tym dotyczącym True Crime, główny bohater i cała ekipa, która nakręciła ten film dokumentalny, dostaje nagrodę BAFTA i ją podczas jej przyznawania, znaczy wcześniej są nominacje. I wśród nominacji jest dokument o San Junipero.
Tak.
Więc jest pytanie, czy aby na pewno aż tak było tam super.
Tak, to jest.
Bo jest to rzeczywiście ciekawe. Dokument o takim prawdziwym obliczu, jakoś tak jest sprzedawane. Czy aby na pewno ten cukierkowy obrazek był taki prawdziwy? I może to jest też dla nas pytanie, czy to, co my mamy sprzedawane jako takie idealne i na pierwszy rzut oka nam się wydaje idealne, faktycznie jak pogrzebiemy, to nie wychodzi tam to czarne lustro.
No to jest tak, że ten odcinek, jeszcze wrócę do tego ze stacją kosmiczną, bo cała historia opiera się na tym, że mamy właśnie tych dwóch, te dwa androidy, które mają swoje odpowiedniki na Ziemi. Nie, czekajcie.
Nie, to jest dwójka ludzi.
Dwójka ludzi, którzy mają swoje androidy.
Repliki
takie na Ziemi i się tam podłączają, jak śpią na stacji kosmicznej, to ich jaźń jest na Ziemi. No i jeden z nich traci właśnie rodzinę w wyniku ataku takiej, no to jest dosyć taka pomieszanie Charlesa Mansona z jakimś neoludyzmem, czyli z jakimś takim właśnie przeciw technologii, ponieważ uważają, że to jest jakieś, no, że walczą,
tak,
że walczą o jakąś lepszy świat, jeżeli właśnie zabiją rodzinę tego androida.
Uwaga, przerwa na ciekawostkę. Herszta bandy gra Rory Culkin, czyli najmłodszy z braci Culkinów.
Tak, ale myślę, że nie czeka do taki sukces po tym, jak po sukcesji jednego z braci, czy po Kevinie sam w domu, no ale zawsze w rodzeństwie jest taki. Hemsworthowie mają te problemy, nie? Rodzinne. Ale wracając do tej opowieści, no i kiedy niszczą też tego androida na Ziemi, no to ten jeden z tych bohaterów może funkcjonować tylko na stacji kosmicznej, więc ta druga postać, grana przez Alena, użycza mu swojego androida i on może odwiedzać nie swoją rodzinę, budować relacje z nie swoją żoną i w ogóle funkcjonować w jego świecie. Oni są bardzo od siebie zależni na tej stacji kosmicznej. To też jest ważne.
To jest fascynujący odcinek. No, Black Mirror, oczywiście jak każda antologia, ma swoje ups and downs. Czasami te odcinki właśnie jak San Junipero są świetne, wszyscy je pamiętamy. Junipero jest chyba, jak tworzy się takie listy, najlepsze odcinki Black Mirror, to on często jest na samej górze. No i chciałam was zapytać, już abstrahując od tego ostatniego sezonu, jakie odcinki wy lubicie Black Mirror, które zapamiętałyście najlepiej? Też tak trochę kontekstując to w waszej działce, że może miałyście jakieś skojarzenia z właśnie rzeczywistością.
Które się sprawdziły.
Albo się sprawdziły. No,
okej, okay, to ja nie pamiętam nazw, ale na pewno duże wrażenie zrobił na mnie odcinek z też jednego z wcześniejszych sezonów, w którym dochodzi do szantażu chłopaka, który się masturbuje przed komputerem. Dostaje maila, że wszystko zostało nagrane i teraz za pomocą tego maila po prostu jest szantażowany i zmuszany do coraz gorszych rzeczy. I na koniec okazuje się, uwaga, mały spoiler, że powstała cała siatka szantażowanych osób, które są, jak mówiłam, zmuszane do coraz gorszych rzeczy i jakby napędza się ten proces przemocy, to na pewno ten.
Zresztą różne rzeczy się dzieją, tego typu szantaże.
Tak.
No nie zróbcie coś strasznego, ale na przykład...
Ale zapłać mi tyle, a tyle bitcoinów, to już się jak najbardziej dzieje. Nie wiem, co było pierwsze.
Ja w międzyczasie sprawdziłam, co to za odcinek. On ma tytuł Shut Up and Dance i jest z trzeciej serii.
Z trzeciej serii, okej. Okay. I być może z tej samej serii odcinek o wojskowym, którzy mają czyścić jakiś teren i okazuje się, że cały czas poruszają się z taką nakładką, z takim interfejsem jakby mózgowym, który sprawia, że postrzegają zwykłych ludzi, mieszkańców tego regionu jako wynaturzone potwory, co ułatwia im zabijanie. To było takie, no takie, ten odcinek stawiał takie filozoficzne pytanie o to...
Filozoficzne, ale zobacz, jak się teraz myśli i trochę przygląda temu, jak wyglądają prace nad cyber wojskowością, to pojawiają się takie właśnie zamysły w ramach, może nie aż tak daleko posunięte, ale rzeczywiście takiego wsparcia psychologicznego z użyciem trochę VR-u, trochę AR-u dla żołnierzy, żeby, no bo te kwestie moralności, żeby w jakiś sposób
zepchnąć,
tak? Więc pokazywania tych wrogów w taki odczłowieczony sposób.
To jest też, badania są prowadzone też nad tym, jak wygląda syndrom stresu pourazowego, kiedy się właśnie oddzieli, znaczy odczłowieczy te byty, żeby właśnie, bo to jest też duży temat w wojskowości, szczególnie tej na polu walki, to z takiej działki psychologicznej dorzucam.
No, dla mnie jednym z tych jednak odcinków, które najbardziej mi zapadły w pamięć, tutaj nie będę specjalnie oryginalna, oprócz tego National Anthem, czyli odcinka o premierze i świni, w dużym skrócie, to był jednak Nosedive, czyli odcinek o społecznym scoringu, tak? To trzeci sezon, pierwszy odcinek trzeciego sezonu, w którym główna bohaterka, zresztą tak wszyscy w jej otoczeniu, jest cały czas oceniana na podstawie tego, jak się zachowuje, jak pracuje, jak wygląda, etc. Oceniana jest w takich aplikacji scoringowej. On jest z jednej strony dosyć banalny w zderzeniu z innymi, a czasami dużo bardziej wysublimowanymi, takimi bardziej pomysłowymi odcinkami Black Mirror, a z drugiej strony jest po prostu bardzo realny.
Jest publicystyczny bardzo.
Tak, bardzo realny i to się dzieje, i tu nawet już nie trzeba do tych Chin koniecznie się odwoływać. To się dzieje, no, nie musimy mieć jednej aplikacji, która nas ocenia, ale rzeczywiście sposób funkcjonowania w świecie, w którym media społecznościowe odgrywają tak dużą rolę, nasz wizerunek odgrywa tak dużą rolę, to jak my się postrzegamy, jak inni nas postrzegają, etc.,
Teraz mam pytanie.
Ale to już po skrócie informacji i się zastanawiam, czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że zarówno Szkoda Czasu na Złe Seriale, jak i te historie mają profil na Instagramie. Nie wiem.
Mają. Nasz jest taki maluteńki.
można nas lajkować. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Wracamy po skrócie informacji. Radio Tok FM.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska oraz Te Historie.
Sylwia Czubkowska.
I Joanna Sosnowska.
Redaktorka prowadząca projektu Jutro Nauci, której bezczelnie przerwałam przed skrótem informacji, więc oddaję ci głos.
Tak, bo ja się was chciałam dopytać, jak sądzicie, czy ten szósty sezon to jest tylko taki trochę wypadek przy pracy i w siódmym sezonie Black Mirror wróci do tych dystopijno-technologicznych korzeni, czy jednak już będzie odchodził i będzie się wymyślał na nowo i faktycznie pójdzie w tę ciemność, w tę groteskę, w tę grozę?
Mi się wydaje, że w ogóle Charlie Brooker trochę się znudził tą konwencją i wcale mu się nie dziwię, bo to jest ogromna praca, żeby po prostu mieć tyle materiału, chociaż świat nam cały czas go dostarczy coraz więcej, tyle materiału i tyle różnych intrygujących wątków. I dla mnie Black Mirror zawsze jednak było bardziej serialem o jakiejś ludzkiej naturze, o człowieku w zetknięciu z kryzysowymi sytuacjami, z rzeczami, które wymykają się spoza kontroli, a niekoniecznie z samą technologią. I wydaje mi się, że to zostało. To znaczy, ja nie uważam, że pomimo tego, że tych technologii jest mniej, to ten serial jakoś bardzo mocno zmienił konwencję. Są nowe środki wyrazu i dlatego mamy te demony i wilkołaki, które też mnie zmieszały. I to nie jest tak, że ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Natomiast nie mam poczucia, że to jest koniec tego serialu i nie mam poczucia, że to jest jakiś wypadek przy pracy, tylko raczej myślę, że w tę stronę trochę będzie Charlie Brooker, o ile Netflix w ogóle jeszcze pozwoli mu zrealizować kolejne sezony, bo wiem przecież, że Netflix jest bezlitosny, nie lubi teraz długich seriali, raczej wszystkie kończy i tnie, więc to, że Black Mirror miał 6 sezonów, to jest i tak w ogóle niesamowita rzecz.
Ale może przemawiało za tym to, że to są krótkie sezony, tak? Bo były tam pod niektóre sezony, jeden miał sezon 3 odcinki, prawda?
Tak, to poprzedni. Czy piąty? Nie, piąty chyba piąty, miał 3 odcinki.
Bo to był ten z tym wyborem, wiecie, ten eksperymentalny, że można było sobie tam...
To wyjątkowo średnio udany odcinek. Ale to pokazuje, że jeszcze jest sporo do zrobienia pod kątem technologicznym, bo to ma potencjał, te odcinki takie interaktywne. Wiecie, a słyszałyście pewnie o tym, że Brooks próbował zamówić scenariusz w czacie GPT.
Nie?
No tak, to jak wszyscy obecnie poprosił Chat GPT o scenariusz do Black Mirror. No i nie wyszło. Bo co zrobił Chat GPT? Po prostu skondensował wszystkie wcześniejsze scenariusze i tak se tam zrobił taki miszmasz i coś takiego przedstawił, że to no niby tak, ale bardzo nie.
No to faktycznie może trzeba tym scenarzystom płacić, słuchaj.
No chyba trzeba.
Ups, biedny Netflix, ojojoj.
I to jeszcze może trzeba tak płacić, żeby, wiecie, na życie im starczało, na przykład na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, nie?
Ja z kolei myślę, odpowiadając, Asia, na twoje pytanie, że on potrzebuje więcej współpracowników, którzy mają bardziej otwarte głowy. To znaczy, ja myślę, że to już jest czas, żeby Black Mirror, żeby jakoś dobrze funkcjonowało i żeby miało ten vibe ciekawy, to myślę, że on już sam w pewnym sensie nie wystarczy. Czyli jeżeli pytasz, czy on... Myślę, że on będzie szedł w wilkołaki i takie rzeczy, bo to jest też w pewien sposób prostsze, żeby powiedzieć coś z metapoziomu. Bo ja, słuchajcie, oglądając Black Mirror, bo sobie przypominałam niektóre odcinki, mam poczucie, że one się zdezaktualizowały. I to
jest niektóre dość, tak, niektóre
to
jest, bardzo.
To jest naprawdę niesamowite. I myślę, że no, on by potrzebował na przykład takich was, żeby, wiecie, kogoś, kto się na tym rzeczywiście bardzo dobrze zna, żeby po prostu wrzucić to na inny poziom.
Bo ja mam takie poczucie, Charlie Brooker nas słucha, to jesteśmy dostępne.
Ja jestem bezrobotna.
Więc możecie pracować.
Ja jestem bezrobotna, ja mam dużo czasu. Nie będę tego mówić, bo usłyszą wydawcy na pewno tak story i będą nam kazali więcej nagrywać.
A nasi słuchacze i słuchaczki będą się cieszyć. To wyjdźmy może trochę z tego uniwersum świata Black Mirror i szerzej spójrzmy. Co wy lubicie w serialach, które są science fiction i technologiczne?
My mamy z Asią jeden ukochany wspólny serial.
Tak.
I go wszystkim reklamujemy tak. Od 4 lat.
Tak. Severance?
Nie. Nie, ale też ten jest też świetny.
To
świetny.
Dziękuję, jest, dziękuję, bo już myślałam, że zgadza.
Też, czekamy na drugi ale sezon. Nie. My jesteśmy fankami od 4 lat, bo wtedy była premiera i ten serial się nie dezaktualizuje wciąż i myślę, że niestety długo się może nie zdezaktualizować, rok za rokiem.
Tak.
Years and years.
Tak.
Tak. I to jest chyba najlepszy serialowy komentarz do współczesności. Przy czym
HBO.
BBC.
W Polsce można być
na HBO. Tak, na HBO, tak. Ale BBC ale i co dużo mówi, bo to jest też bardzo dobra, wysoka jakość aktorska. Taka, naprawdę, z najwyższej półeczki. Jest to serial, którego akcja zaczyna się dziać rzeczywiście w 2019 roku, ale szybko biegnie do przodu o 5 czy 6 lat, czyli no właściwie jesteśmy w tym momencie. Tak czasowo, teraz. I co tam się dzieje? Tam jest wojna w Ukrainie. Tam jest epidemia grypy. Tam jest bardzo duży wybuch nastrojów takich skrajnych, antyestablishmentowych, prawicowych w Europie.
Jest Ukraina, ale nie do końca tak dosłownie jak teraz, ale jest.
Ale jak jechały czołgi przez
jest
Ukrainę.
Jest prezydent Ameryki, na którym nie można polegać. Są gigantyczne napięcia z Chinami, przecież w pierwszym
gigantyczne,
odcinku.
Gigantyczne. To, co
jeszcze
teraz...
Bomba. Jest bomba, tak.
Jest kryzys gospodarczy związany też z krypto. Jest rozwój transhumanizmu, taki daleko posunięty. I pewnie niektóre z tych wątków nie będą aż tak...
Powód nacjonalizmu i populizmu wszystkich.
Tak, tak. Mhm. Ale my je naprawdę obserwujemy. My je obserwujemy i są co chwilę takie... Plus niektóre sceny, czy niektóre słowa, niektóre wypowiedzi, które są bardzo mocnym komentarzem do współczesności. Ja zawsze przywołuję, ten dialog tej nastorki rodu, nie? Kiedy to, czyja to jest wina? To, co się dzieje. Mhm. Nasza. W momencie, w którym zdecydowaliśmy się kupować te koszulki za $1 i zrezygnowaliśmy z chodzenia do kas obsługiwanych przez kasjerki, bo woleliśmy te samoobsługowe. To jest wasza wina, nasza wina, tak? Ten pęd taki nieokiełznany pęd technologiczno-społeczno-polityczny, którego negatywne skutki bardzo wyraźnie widać teraz też, tak? Bo tam jest i kryzys oczywiście klimatyczny, tam jest wszystko
tam
to, z czym
motyli,
się mierzymy.
Kiedy ostatni raz widziałaś motyla, na przykład padają
dokładnie.
Takie hasła, więc
kiedy ostatnio jadłeś banana.
Tak, tam jest dużo tego.
I to
tak.
Jest bardzo dobry serial i cały czas go polecamy.
I powiem wam tak, ja to obejrzałam całkiem niedawno, a przez niedawno mam na myśli, rok temu, właśnie po to, żeby sobie przypomnieć i żeby sprawdzić, czy on dalej jest tak bardzo aktualny. Tak, jest aktualny. Ja go już obejrzałam po tym doświadczeniu pandemii, po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie i w dalszym ciągu robił gigantyczne wrażenie. Jeżeli państwo nie widzieli, to bardzo, bardzo polecamy, w dalszym ciągu warto.
Lepiej nawet go czasami obejrzeć, niż czytać niektóre książki geopolityczne, takie predykcyjne.
Tak, to jest dość niesamowite rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten serial. I wiecie co, tylko, że to, co myślę, jest tutaj clue, to jest niezwykle pesymistyczny serial. Tam się nie dzieje właściwie poza, tam jest taka część rozwoju medycyny, bo jedna z głównych bohaterek jeździ na wózku inwalidzkim i tam pada takie hasło, że teraz to, przez co ona jeździ na wózku inwalidzkim, jest już naprawiane, słuchajcie,
uleczalne
nawet w czasie życia płodowego, to jest właściwie jedyna rzecz optymistyczna.
A ja tam widzę jedną bardzo optymistyczną rzecz. To, jak ta rodzina się trzyma ze sobą, mimo wszelkich problemów, które ją dotyczą.
Tak, to nie komentarz społeczny.
To nie jest dzięki technologiom, tylko pomimo technologii.
Ale właśnie to jest, zobaczcie, bardzo często to, czego mi brakuje w niektórych odcinkach Black Mirror. Bo ci ludzie, którzy tam wpadają w ten świat, którym technologie robią różne rzeczy, mogliby zupełnie inaczej swoim życiem pokierować, potoczyć, gdyby mieli rzeczywiście tą rodzinę, to wsparcie tych bliskich wokół siebie, którzy byliby jakimś zaworem bezpieczeństwa.
Ale wiecie, to jest też dla mnie ciekawe, wracając jeszcze, robiąc trochę kółko, bo tak myślę, że Netflix, czyli platforma, która wypuściła w zeszłym roku Dahmera,
tak,
czyli serial, w którym rodziny ofiar Dahmera po prostu przeżywały jeszcze raz tę tragedię. Było dużo na ten temat haseł, że i w ogóle rozmów z tymi ludźmi, że nie dosyć, że nikt ich nie zapytał o zdanie. Tam są odwzorowani sceny śmierci ich bliskich. Pomijając już nawet fakt, że nic na tym nie zarobili.
To jest głęboko nieetyczne.
Nie byłam w stanie obejrzeć tego serialu. Znaczy, zaczęłam pierwszy odcinek i porzuciłam.
Miałyśmy całą rozmowę na ten temat tutaj w Szkole Czasu na Złe Seriale, co o tym myślimy. I tu mamy odcinek, który pokazuje, hej, wiecie, te true crime'y to niszczą ludziom życie.
No to jest właśnie autokomentarz do Netflixa, który się gdzieś tam przejawiał u Brookera. Ale chciałam wrócić do tego, o czym wy zaczęłyście mówić w kontekście Years and Years, rok za rokiem, czyli tego, że jednak ta technologia w popkulturze najczęściej przedstawiana jest jako źródło wszelkiego zła. Jest w ogóle jeszcze osobny podwątek, czyli przedstawianie geniuszy technologicznych, szefów tych wielkich firm, wielkich korporacji, również jako tych, którzy są w najlepszym wypadku aspołecznie, a w najgorszym wypadku są po prostu jakimiś morderczymi psychopatami. Tutaj mówię o takich serialach jak Devs, jak Westworld, jak Severance, o którym Zuza mówiła. Więc to jest jakaś taka konwencja, w którym my bardzo często opowiadamy o technologii. I czy wy, jako osoby, które się zajmujecie technologiami, ale i także ich pozytywnymi stronami, nie macie poczucia, że tutaj jest jakoś strasznie stronniczo?
Ale też szefami tych korporacji, bo ja parę takich odcinków słyszałam na temat różnych.
Szefami korporacji zajmujemy się. Wiecie, co trochę tu odpowiedzią jest tak naprawdę odpowiedź, która się pojawia w tym odcinku Jane is Awful. No, jakby było miło, to kto by to chciał oglądać?
To jest jedna rzecz, a z drugiej strony technologie są łatwym chłopcem do bicia, bo technologie jako całość są dla ludzi coraz mniej zrozumiałe. Jak działa generatywna sztuczna inteligencja? Wyjaśnij to swojej babci.
No ja próbowałam ostatnio tłumaczyć, czym jest sztuczna inteligencja.
Jak działa ekran dotykowy w smartfonie, który każdy mamy? A to są przecież te proste przykłady, które podaję. Ja teraz nie mówię o super...
Dobrze, że to pytania retoryczne, nie? Tylko to, bo...
O generalnej
przewodnikach, które Koreańczycy teraz podobno stworzyli. Tak. Więc technologie bardzo trudno wyjaśnić. Wiemy, że wpływają na nasze życie. Wiemy, że bardzo często wpływają w sposób negatywny, więc dlaczegoż by tego nie wyolbrzymić i nie stworzyć takiego wroga, nawet w miejscach, w którym technologie niekoniecznie są wrogie.
To jest raz, a dwa, to jest oczywiście ten nurt taki krytyczny względem technologii, to nie jest jakaś specjalna nowość, bo takie antyutopijne science fiction i filmowe i książkowe, to jest historia, nie wiem, 150 lat już tak naprawdę. Ale przez długie, długie dekady było dużo takich bardziej, powiedzmy, może nie hiperoptymistycznych, ale optymistycznych prób pokazywania przeszłości. Nawet, nie wiem, ja uwielbiam trylogię Back to the Future. I tam jednak te technologie, no one są od latających desek po latające samochody i co by tam jeszcze nie było, one są pozytywnym elementem zmiany.
Ja też powiem, że jest świetna autobiografia Michaela J. Foxa wydana na polskim rynku i bardzo polecam tę książkę.
A Back to the Future był również taki bardzo predykcyjny, no bo te technologie ubieralne, te zegarki,
no
okulary.
Po prawdzie tam mamy ten już 2015 rok, to była druga część. Nie, jakaś tam nie ma cały czas tych latających desek nawet. Mamy za to hulajnogi, które widzimy, co tam się dzieje na miastach. Różnie to bywa z ich, że tak powiem, pozytywnym wykorzystaniem, ale było więcej takiego optymistycznego podejścia. Myślę, że to optymistyczne podejście zaczęło się kończyć w momencie, w którym technologie się okazały nie takie, jak żeśmy sobie wyobrażali. Nie jak w Jetsonach.
Ja
prawda?
Wiem Jetsonów.
No, jak było w Jetsonach? Zresztą to też jakaś taka data się, że tak powiem, zbliża Jetsonów, bo w ubiegłym roku były urodziny.
Faktycznie, ale Jetsonowie, jak sobie przypomnicie, to wypłynęli ponownie w czasie pandemii, kiedy wszyscy przypominali, ja też teraz użyję głosu, żeby opisać mema, kiedy w pandemii wszyscy pokazywali screeny z Jetsonów i pokazywali, że no, Jetsonowie chodzili zdalnie do lekarza i my teraz też chodzimy zdalnie do lekarza. Jetsonowie uczyli się zdalnie, my teraz też i tak dalej, więc tak, ale też nastąpiła...
Żyli w miastach w chmurach i byli wszyscy biali, mieli robota pokojówkę, nie? No tak po prostu...
Ja marzę o robocie pokojówce.
Tak.
No mogę?
No ale zobacz, sobie sprzątał. I widzisz, tylko że ta technologia nam nie przyniosła robota pokojówki, tylko przyniosła nam ekonomię fugi. Ekonomię. No, tak. Możesz sobie zamówić panią sprzątającą, czy pana sprzątającego do domu, który zarabia także na nic, tak? I to nawet
tak,
nie
to jest
praca.
Słuszne,
i właśnie tu się pojawił ten klasz, że my sobie wyobrażaliśmy te technologie jako przynoszące nam dużo, dużo, dużo korzyści, a przyniosły trochę korzyści i dużo konsternacji. Konsternacji, która często jest bardzo bolesna na wielu poziomach. I jak zaczęliśmy dorastać do takiej świadomości i widzieć, jak to wygląda, a to się tak, no XX wiek, nie? XXI wiek, przepraszam, początek XXI wieku, razem z platformizacją i platformizacją pracy, i platformizacją naszego ja, tak? Czyli sprzedażą naszych danych, to się zaczęła taka mocna krytyka. Mocna krytyka zarówno w popkulturze, jak i mocna krytyka taka po prostu, nie wiem, w literaturze, w dziennikarstwie, etc.
To na koniec, czy macie jakąś technologię z popkultury, nie tylko z seriali, na którą czekacie, którą w prawdziwym życiu byście chciały?
Z popkultury to tego w serialu albo nie ma, albo nie kojarzę, ale ja czekam na rozwiązanie z Czarnych Oceanów do Kaja, gdzie jest interfejs taki stosowany, interfejs poznawczy, który dopowiada informacji, których nie ma, czyli rozwiązanie stricte transhumanistyczne. Będę pierwsza, która sobie to wszczepi.
No, Asia sobie różne rzeczy już tam próbowała wszczepiać, więc ja w to wierzę. Ja czekam na inne urządzenie i inne rozwiązanie. Naprawdę jestem jego fanką, ale musiałam
sobie... Na baterię.
Na baterię? Co na baterię?
Czekasz na lepsze baterie.
A na baterie swoje? No, nie tłukące się ekrany w telefonach, po pierwsze. Nie wpadające do wody też telefony. Ale nie, jest takie rozwiązanie z serialu science fiction, które byłoby ekstra, czyli tricoder. To jest to urządzenie ze Star Treka, które pozwalało do analizy danych. No, pamiętacie, jak tam...
Tak,
skanowali. Nie dość, że tam badali ciało, tam analiza, wszystko. Taki smartphone level, już nie wiem jaki.
Google
tak
w pudełku. Który...
Nawet nie, bo tricoder również służył do celi takich medycznych, więc to jest ten spełniony sen nieszczęsny.
Elizabeth Holmes to
tak,
widziała,
Theranos,
tak?
Tak, tylko że nie z krwi, tylko właśnie z analizy tak. Twojego ciała. No to by było ekstra, nawet w takiej wersji zmniejszonej, czy w sensie powiedzmy ograniczonej, ale narzędzie, które na przykład na podstawie temperatury twojego ciała, właśnie szybkiego zbadania kropli krwi, potu, etc., diagnozuje pacjenta i pokazuje, w jakim jest obecnie stanie, nie wiem, jest w stanie zdiagnozować jakieś najbardziej wyraziste choroby, byłoby ekstra po prostu. I ja myślę, że w tą stronę to ja bym chciała, żeby technologie szły.
Przyjdzie AI i zabierze całą diagnostykę, zobaczysz.
No, a przy tym niedoborze lekarzy, których mamy, to wiesz, to ten... Albo przy lekarzach, których będą kształciły nowe uczelnie medyczne w Polsce, przy uczelniach katolickich, to ja nawet myślę, że może i dobrze.
I tą piękną puentą kończymy ten odcinek crossoverowy.
Bardzo dziękujemy, że nas odwiedziłyście. Autorki podcastu Techstory, oczywiście na tok.fm.pl i w aplikacji Tok.fm, tak samo jak Szkoda Czasu na Złe Seriale. Joanna Sosnowska, redaktorka prowadząca Jutro Nautów, Sylwia Czubkowska. Dziękujemy serdecznie.
Dzięki. Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
A my słyszymy się za tydzień. Po 18:00 w sobotę, oczywiście, na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radia Tok FM.